Dzięki Tomku. W tym tygodniu miałem przywilej, żeby spędzić trochę czasu z moimi rodakami w Anglii. I od tego czasu, jak wróciłem, to parę osób pytało mnie, to jak tam w Anglii? I trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie skrótowo, ale staram się, jak bywam w różnych miejscach, obserwować to, co się dzieje. I jeżeli jeździcie po Anglii, to zobaczycie, nie sposób nie zauważyć spustoszone kościoły, budynki, które są przerabione na meczety, na teatry, na puby i tak dalej. To jest jedno wrażenie, które można mieć, jeżdżąc po ulicach miast. Te budynki świadczą o wiarze, która kiedyś była, o ludzi, którzy wtedy się gromadzili w tych budynkach i w dzisiejszych czasach tych ludzi nie ma, przynajmniej w tych budynkach. A drugie wrażenie, które też miałem, to było, że ten czas, te dwa lata, kiedy nie byłem, nie widziałem ludzi, wielu ludzi korzystało, żeby budować sobie piękniejszy dom, żeby zainwestować w większy dom, poświęcić czas na ogród, żeby było pięknie. Dużo czasu na to poświęcili. I rzeczywiście jest to bardzo mile, żeby być zaproszony do takich pięknych domów. I widzę, że to jest pewna tendencja. Może tendencja, która też przyjdzie albo już jest w Polsce. Tendencja, żeby wybudować dla siebie lepszy dom niż mam dotychczas. Większy mieszkanie niż miałem. I nową kuchnię, nowe meble. Upiększyć te nasze domy i mieszkania. I pytanie, jak idzie budowa Królestwa Bożego w moim kraju? No to już jest troszkę trudniej zauważyć, co się dzieje. I przypomniało mi się księga Ageusza w Starym Testamencie, może ktoś pamięta, proroka, który omawia sytuację po powrocie Żydów z wygnania w Babilonie. I kiedy wrócili do swojego kraju, to zajęli się budowaniem swoich pięknych domów, wnętrze tych domów. Aż tak, że Bóg na to reaguje i mówi, dlaczego zaniedbacie moją świątynię? Mieszkacie sobie superowo, ale co z świątynią się dzieje? Dlaczego leży i nic z tym nie zrobicie? I nie sądzę, żeby sposób na odbudowę Królestwa Bożego w Wielkiej Brytanii musi być, że odnawiamy stare budynki, które wymagają straszliwe pieniądze, żeby ich zremontować i doprowadzić do jakiegoś stanu, gdzie można to użyć. Natomiast niewątpliwie jest to pytanie dla brytyjskich wierzących, jak budować Królestwo Boże w dzisiejszych czasach. I pomimo to, że próbują wbudować sobie wielki komfort, szpan w swoich domach, duże ogrody i płoty, jednak jest to ten ideał wciąż pod groźbą. Jeżeli nie COVID, to w tym momencie imigranci, którzy próbują się przedostać przez morze małymi łódkami i jedni dopływają, drudzy toną w trakcie i setki ludzi codziennie. I to jest duży problem, tak jak w Polsce jest skierowana uwaga na granicę białoruskiej, tam jest skierowana uwaga na morze i na tragedie, które mają miejsce tam w tej chwili. I jakoś to nie daje tak spokojnie żyć w takich okolicznościach. I Tomek wspomniał o domu, o budowaniu domu. A Jezus wspomniał o tym. I wiemy, że fundament tego domu to jest Jezus. Ta skała to jest Jezus, ten kamień węgielny to jest Jezus. To jest ten fundament, na którym powinniśmy budować swoje życie. I Jezus, dalej chciałbym ciągnąć w Ewangelii Łukasza z pomocą Agaty, Jezus wspomina o tym, jak można budować w oparciu o ten kamień. W 12 rozdziale Ewangelii Łukasza i jesteśmy w tym miejscu i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli jakiś obraz. O, super. Więc Agatko, czytasz? Dzięki.
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło niego, tak, że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.
Więc 12 rozdział to już zaczyna być dzień decyzji dla uczniów i dla tłumów. I przyjście Jezusa ma swoją ciemną stronę dla ludności. Ciemna strona jest taka, że Bóg może rzucić nas do piekła. I Jezus wierzy w piekle. Jezus wierzy w to, że jest jeden, który zabije ciało. Że spotykamy się w swoim życiu z trudnościami, z zagrożeniami, gdzie umrzemy. Wypadki, które mogą nas trafić dzisiaj, jak wracamy do domu. To są realia życia człowieczeństwa. Życie czasami nas nie oszczędza, natomiast Jezus skupia się na to, nie na to, tylko na to, że Bóg może nas rzucić do piekła i to powinno nam skoncentrować umysł. Ciekaw jest popatrzeć na to, jak ludzie reagowali na Jezusowe ostrzeżenia. W jednej grupie w tym tygodniu omawialiśmy Jana, Ewangelia Jana, 18 rozdział. I tam jest moment, kiedy faryzeusze i Żydzi przywiozą Jezusa do Piłata. I pierwszy raz zauważyłem, że jak przywieźli go, żeby Piłat go przesłuchiwał, oni nie weszli do środka, nie weszli do pałacu. Zostali na zewnątrz. Tak zostali długo, że Piłat sam musiał wyjść z pałacu, żeby ich posłuchać. Nie weszli, dlatego że nie chcieli być nieczyści i już był czas Paschy, chcieli uczestniczyć i wiedzieli, że jak wejdą do pomieszczenia pogańskiego, to wtedy są nieczyści przez 7 dni. Więc nie robili tego. Więc tu taki lekki absurd. oni mają do czynienia z człowiekiem, który oferuje im wolność, wolność od wszystkich tych trudnych praw, które obowiązywali. Człowiek, który oferuje im prawdę i wolność, i zamiast tego, żeby pójść za nim, oni zabijają go i przy okazji kierują się lojalnością wobec swojego wyobrażenia prawa. Więc nawet nie wejdą do pokoju, do budynku, nawet władz pogańskich, dlatego że się boją, że wtedy będą nieczyści. Więc mając do wyboru Jezusa i wolność, i prawda, wybrali zamiast tego komfort swoich religijnych praw i gestii, które nie mieli żadnej mocy, żeby ich uwolnić. Wręcz przeciwnie, wybrali wyniżenie swoich praw. I drugi scenariusz, który też czytałem w tym tygodniu, to uczniowie, którzy idą do Emausa po skrzyżowaniu Jezusa. Pamiętacie tą historię? I oni, to jest ciekawe, co oni powiedzieli. Jezus pyta ich, Jezus dołączy się do nich, jak pamiętacie, i pyta ich, co tam robią, o czym rozmawiają, i mówią, no, mieliśmy nadzieję na Mesjasza. Ale inaczej się stało. Mieliśmy nadzieję. I myślę, no, ilu ludzi ma nadzieję, jakąś tam nadzieję, że Bóg będzie dobry, Bóg będzie miły. Na ilu pogrzebach byliście, gdzie jest mowa, no to Bóg, bądź miły, bądź miłosierny, bądź łaskawy. Janek w zasadzie był dobrym człowiekiem, więc licz to na jego konto. Przyjmuj go. Wierzymy w to. Mamy taką nadzieję. Powierzchowne chrześcijaństwo, które ma nadzieję, że Bóg w jakiś sposób wynagrodzi nas za to, że byliśmy w miarę dobrzy. Bóg powiedział człowiekowi, czego od niego oczekuje. I Bóg ma jeden sposób, jedna droga, wąska droga, wąska prawda. I nie ma innego. I możemy mieć w to zaufanie, możemy ufać Bogu. To jest więcej niż to, że mamy nadzieję. W oparciu o Boże obietnice, o Bożą przysięgę, o Boże słowo, możemy mieć ufność, że Bóg przywita nas do nieba, nie do piekła. W oparciu nie o to, że my byliśmy w jakiś sposób dobrzy, że zrobiliśmy coś dla Boga, ubraliśmy się ładnie w niedzielę rano, żeby mieć poczucie, że coś tam zrobiliśmy, jesteśmy lepsi od innych. Bóg powiedział nam, czego od nas oczekuje. I to jest, że uznajemy Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana i prosimy o przebaczenia za nasze grzechy. Upamiętamy się. Więc Jezus tu wskazuje na to, że ta hipokryzja, ta płytka religia, nie powinniśmy za tym pójść i nie łudźmy się, że to nie doprowadzi nas, że to doprowadzi nas do nieba. I Jezus wspomina w 10 rozdziale, że ten, który mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczony. I kontekst jest sąd. Kontekst jest to, że my mamy decydować, czy pójdziemy za Jezusem, czy nie pójdziemy, czy będziemy się trzymać swoim ludzkim prawom, swoją komfortową religią. Czy jesteśmy gotowi oddać życie Bogu Jezusowi? I możemy przy okazji negować Jezusa. Piotr był taki między nimi, jeżeli pamiętacie, który negował, że zna Jezusa. I Jezus wspomina, że to może być przebaczone, jeżeli mówicie coś przeciwko mnie. Natomiast ten, który mówi przeciwko Duchowi Świętemu, jemu nie będą przebaczone grzechy. Duch Święty kieruje. Duch Święty przekonywuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Duch Święty pracuje w nas, zamieszkuje w nas, jeżeli Go zaprosimy, i przemienia nas na obraz Boga. Wskazuje nam na te grzechy, które trzeba wyznać. Przekonywuje nas o potrzebę upamiętania się. I jeżeli to negujemy, jeżeli nie przyjmujemy takiej nauki, takiej jednej drogi, to w tym momencie nie ma innej. Odrzucimy jedyną drogą, którą Bóg dał nam do przeżycia wiecznego. Więc zastanówmy się nad tym, czy Duch Święty mieszka w nas, czy upamiętaliśmy się, czy jesteśmy gotowi, czy błagamy Go, żebyśmy byli przekształceni na Jego obraz, żeby dał nam przebaczenia, żeby dał nam uczestniczyć w Królestwie Bożym w oparciu o kamień, którym jest Jezus. Idziemy dalej.
Wtedy ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą przed wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i dobra moje. I powiem sobie: masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś sobie przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.
Więc było mowa na temat decyzji, czy decydujemy pójść za Jezusem, być przemienieni przez Ducha Świętego, dostać to przebaczenia, który Bóg oferuje nam w oparciu o fundament Jezusa. Jezus mówi o rzeczach istotnych, sprawy życia i śmierci. I ciekawe jest, że ten człowiek pyta go o swoje dziedzictwo, o to, żeby to było prawidłowo podzielone. Jezus mówi o życiu wiecznym, on mówi o swoje dziedzictwo tu na tej ziemi. I Jezus nie daje się wtrącić w taki temat. On raczej używa to, żeby wprowadzić tego człowieka i innych słuchaczy głębiej w zrozumieniu tych spraw życia i śmierci. I wspomina o chciwości, o dziedzictwie. Ilu z nas jest w tym zaangażowane? Żeby budować większe stodoły, bo tam potrzebujemy więcej miejsca dla swoich dóbr. Mamy tyle gratów, że musimy mieć kolejną piwnicę, albo kolejny pokój, albo większy dom, bo tyle sobie nagromadziliśmy. Czy jesteśmy tak dalecy od tego gościa w swoim myśleniu o swoim dóbru? Ilu z nas spędziło ostatnie 2 lata upiększając swój dom, poświęcając tam czas i pieniądze. To jest pewien styl życia, z którym się zgadzamy, bo wszyscy w ten sposób myślą. Wszyscy tak robią. Przecież to normalne. Ja mam dużo dobra, większe stodoły na trzeba. I Jezus wspomina o chciwości. Ilu z nas gromadzi taki skarb, uważając to za normalne? Ta droga. I ilu z nas reprezentuje inny kierunek myślenia, inne podejście do spraw naszych rzeczy, które posiadamy? Czy jesteśmy gotowi na inne życie, inny kierunek, inny styl? I czy przypadkiem ten konsumeryzm, materializm, który rozpowszechnia się po Europie, czy to nie jest ten styl życia, na który wszyscy się zgadzamy, nawet dążymy do tego, żeby mieć więcej? Mamy czarny piątek, gdzie no jest okazja. Kup to, czego nie potrzebujesz. Przecież przydałoby się nowsza wersja. Czas chyba na wymianę tej starej kuchni. Tych urządzeń, które już parę lat mają za sobą. Może jeżeli byśmy inaczej myśleli, to nie byłoby aż takiego problemu ze światem dzisiejszym. Jeżeli nie wszyscy by mieli taki tryb myślenia. 2 lata, czas na nowy laptop. Nową pralkę. Nawet producenci produkują to, żeby się zepsuł. I presja jest co 2-3 lata. Zmień to. Nawet jeżeli to działa. Subtelna różnica w tej chwili. Ja zauważam, jestem na tyle stary, żeby pamiętać pozwojenną Anglię i jak wtedy ludzie myśleli. Nie myśleli w ten sposób, że co 3 lata trzeba wszystko zmienić. Bo przecież jest nowsza wersja. Nowy samochód. Nowy komputer. I tak dalej. Styl myślenia, styl życia, który doprowadzi nas do zgromadzenia. Tak jak ten człowiek. Czy my oferujemy Bogu, czy inwestujemy swoje życie, swoje dobra w Królestwie Bożym? I jeżeli tak, to co to znaczy? Żeby mój dom, jakikolwiek bym miał, był otwarty dla Królestwa Bożego. Żeby moje pieniądze byli dla Boga, dla dobra Królestwa Bożego, a nie dla własnego dobra. Żeby moja emerytura była poświęcona nie ogrodnictwem czy golfem, ale żeby to było poświęcone tym, że jestem bogaty w czasie. Mogę coś teraz robić dla Królestwa Bożego. Może nawet się zainteresuje tymi problemami z imigrantami, które mamy. Może coś z tym zrobię, swoim kapitałem, który nagromadziłem przez kilkadziesiąt lat, żeby zmienić życie innych wokół nas. Idziemy dalej.
Potem rzekł do swoich uczniów: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o życie. Co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać? Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom. Nie sieją ani nie żną. Nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej wy, małej wiary. I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili. Nie bądźcie o to niespokojni. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Lecz Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostanie, ani mól nie zniszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Ciekawe, że Jezus opisuje Salomon, że miał przepych. Ciekawy komentarz Jezusa do Salomona. I ciekawe też, że szukanie Królestwa Bożego jest w kontekście tu dobra, w kontekście mojej własności. W kontraście do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że zgromadzamy sobie dobra, pieniądze, rzeczy. Tu mam inaczej, skrajnie inaczej powiedziane. Gdzie jest nasz skarb? Ilu z nas się martwi? Się martwi o swoją emeryturę, się martwi o COVID-a, o zdrowiu. Czyżby my jesteśmy tacy jak ci Żydzi, którzy nie weszli do pałacu Piłata, bo bali się, że będą niezgodni z prawem, nieczyści. Że tak słuchali prawdę. Mieli nawet Jezusa przed oczyma, ale jednak się trzymali swojemu myśleniu, swoim wygodnym przepisom. Czy przychodzimy do kościoła i słyszymy o Jezusowe obietnice życia wiecznego i martwimy się o COVID-zie? Jednak, co może nam się stać? Śmierć? Czy boimy się śmierci, jeżeli uznajemy, że jest niebo, jest życie wieczne, idziemy do lepszego miejsca? To gdzie tu jest miejsce dla obaw, dla strachu przed COVID-em czy przed innymi niebezpieczeństwami, które spotykamy na tej ziemi? Czy my, czy ty, ja się martwimy o swoją emeryturę? Czy będzie mi wystarczyło z taką emeryturą nędzną, którą mam? Czy martwimy się o to? Wydaje mi się, że martwienie się jest dla pogan. To nie jest dla ludzi bożych. Ptaki. Mamy patrzeć na ptaki, na ich zależność od Boga. Na kwiaty, które kwitną chwilę i potem znikną. Ilu z nas poświęca czas na swoje zewnętrzny wygląd, na swoje piękno, na swoją siłę? I ilu z nas, ile tego czasu poświęcamy na piękno wewnętrzne, na siłę wewnętrzną? Gdzie jest nasza miara? Gdzie jest nasz skarb? Tu jest zachętę, żebyśmy nie martwili się. Żebyśmy wydali swój czas na to, co jest wieczne, a nie to, co minie za chwilę. Więc gdzie jest mój skarb? Gdzie jest twój skarb? Nasz nowy zakup dzisiejszy w hipermarketach, nowa wersja naszego samochodu, nowe ciuchy, nowy sprzęt. Nasza rodzina. Czy mamy tyle entuzjazmu, żeby się spotykać z Bogiem, jak ze swoją rodziną? Czy tęsknimy się za taki kontakt? Czy straciliśmy, jak Kościół w Efezie, straciliśmy miłość? wobec Boga. Czy jak Kościół w Laodycei, czy jesteśmy letnimi wierzącymi? Czy jesteśmy totalnie oddani? I Piotr mówi, jak pamiętacie, Panie, to my zostawiliśmy domy, rodziny, wszystko dla Ciebie. I Jezus mówi, dostaniecie dużo, dużo, dużo więcej niż cokolwiek, co poświęciliście w moim imieniu. Abyśmy to naprawdę wierzyli. Idziemy dalej.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to zrozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zostanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy, mój Pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go odświartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od niego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.
W ostatnim czasie, czyli w tym tygodniu, wróciłem z Anglii, jak mówiłem, i jak lądowaliśmy we Wrocławiu, wszyscy się pchali do służby celnej, żeby paszporty sprawdzić. Było późno wieczorem, było nas 200 osób i jedna kobieta odprawiała wszystkich. Samolot był na czas i nie było innych samolotów. I myślałem, no akurat myślałem o dzisiejszym kazaniu i byłem świeżo po przeczytaniu tego i myślałem, to jest dokładnie odwrotnie od tego, co ma być. Jeżeli chcemy służyć, to jest służba celna. Jeżeli udajemy, że jesteśmy sługami, to powinno być dokładnie odwrotnie. I pamiętam, parę tygodni temu byliśmy u znajomej w restauracji, zapowiadaliśmy swoje przyjście i ona nas przywitała przy drzwiach z wielkim uśmiechem. I myślałem, no ciekawe, nie? Że to spotykamy się z tym w codziennym życiu. Na ile my jesteśmy jak ci celnicy, którzy nie są gotowi na ludzi. Na ile my jesteśmy jak ta kobieta w restauracji. Czy będziemy czekać, czy będziemy gotowi, kiedy Jezus przyjdzie. Czy będziemy zaskoczeni, czy będziemy zajęci czymś innym. Czy zauważymy w ogóle, czym jesteśmy zajęci. I nawet w takich czasach covidowych, kiedy mocno jesteśmy ograniczeni, co nas obserwuje? O czym myślimy? Czy przygotowujemy się do wiecznego życia? Czy budujemy, przyczyniamy się do budowy Królestwa Bożego? Przez poświęcenie wszystko Jemu? Czy to jest nasza koncentracja? Aby tak była. I ostatni odcinek.
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Mówił także do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówcie, deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadajcie, będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżnacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu za swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego. A sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka.
Więc Jezus przychodzi z ogniem. Myślę, że w kontekście chodzi tu o sąd. Jezus przychodzi i sądzi. To jest kwestia czasu. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? Czy przygotowujemy się na to, na ten sąd? Ja mam akurat rozprawę sądową w tym tygodniu. I czy jestem gotowy na to? Czy wierzę w to, że Duch Święty poprowadzi w tym momencie? Czy martwię się o to? Czy boję się? Czy to, co czytamy, to, co Jezus uczy, ma oddźwięk w naszym codziennym życiu? Jeżeli tak, to możemy oczekiwać, że będzie podział w naszych rodzinach. Będą problemy w relacjach rodzinnych. Jedne pójdą za Jezusem, drudzy nie. Jedne może inwestują dla królestwa, drudzy mają inne wartości. Bądźmy na to gotowi. I kiedy chodzimy przez te czasy, czy jesteśmy ludźmi, którzy mają rozeznania, którzy analizują to, co się dzieje wokół COVID-a, to, co się dzieje wokół imigrantów i innych zjawisk naszych czasów, odbudowy domów, puste kościoły, budynki kościelne, różne wersje służenia od celników przez kobiety w restauracji. Czy jesteśmy w stanie analizować siebie, swoją motywację, czy jest czysta? Bo wszystko będzie objawione. Czy to słowo ma swój oddźwięk w codziennym naszym życiu? Bądźmy pojednani z Bogiem przed tym sądem. Teraz przygotowujmy się na to. Jest życie wieczne i możemy mieć ufność, że jeżeli oddajemy Bogu życia, jeżeli będziemy szukać Królestwa Bożego, to On nas wynagrodzi dużo, dużo więcej niż to, co Jemu poświęcamy. Aby to było nasze świadectwo.